Spróbujmy tak, choćby jakby z lotu ptaka, lekko skomentować pierwszą i drugą część, czyli pierwszy i drugi rozdział. Źródło kapłańskie. Pamiętamy, jak to brzmi nawet melodyjnie, no, po hebrajsku, Bereshit bara Elohim ha-arec ve-ha-shamayim ve-ha-arec. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To są pierwsze słowa Biblii Świętej. Początek. Tu nie chodzi o początek czasów. Owszem, zaczyna się tu czas, doczesność, ale to jest jakiś początek, o którym my nie mamy pojęcia. Jakiś początek. I wtedy jakby zegary świata ruszyły, zaczęła się doczesność. Wtedy Bóg stworzył niebo i ziemię, bara. To jest swoiste określenie hebrajskie, czasownik, który przypisywany jest, stosowany jest tylko do Pana Boga. Tylko Pan Bóg może bara stworzyć. To znaczy uczynić coś, czego nie było i żadnego tworzywa do tej rzeczy nie było. Człowiek może czynić asa. Pan Bóg bara, Pan Bóg stwarza. Już pewien taki w tym opowiadaniu szczegół, który nas uderza. Ziemia była bezładem, pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży, dużymi literami święty, Duch Boży unosił się nad wodami. No, wyobrazić sobie jakieś wielki bałagan, wielkie jakieś skupisko nie wiadomo czego, bezład, pustkowie, tohu wabohu, to ładnie nawet brzmi po hebrajsku, ale bałagan, na określenie którego nie bardzo umiemy znaleźć słów. Ciemność do tego. A wiadomo, tam gdzie ciemność, tam jest zło, tam jest straszność. Ale Duch Boży nad wodami się unosił. No, mało, że ciemność, mało, że bałagan, to jeszcze wody. Jak to wszystko uporządkować? Jaki obraz temu nadać? Malowniczy na przykład, to trochę brakuje fantazji, bo jest jeszcze i przede wszystkim miejsce dla Ducha Bożego. Nad tym wszystkim jednak unosi się Boży Duch, który jakby wzywa, przywołuje, przynagla Boga, Jego myślenie, Jego serce, no żeby ten porządek jakiś zaistniał. Ciemność to strach, wody ogromne to też coś, co budzi przerażenie. A przy tym właśnie to wielkie skupisko, bałaganisko, którego też określić nie można. I wtedy Bóg rzekł, Bóg powiedział, Vayomer Elohim i powiedział, czyli jakby poruszony przez ducha swojego. My po chrześcijańsku patrząc możemy powiedzieć, miłość, którą jest Duch Święty, która charakteryzuje Boga, przynagla Go do tego, żeby swoją pełnię istnienia, pełnię szczęścia rozlał na inne jeszcze byty, które nazywamy stworzeniami. I Pan Bóg powiedział, niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Patrzmy szczegół. Światłość. O słońcu, które jest źródłem światła. Będziemy czytać dopiero w czwartym dniu stworzenia, Bo zauważmy najpierw, że przez 6 dni będzie Pan Bóg stwarzał świat, a 7 dnia odpocznie. Tak to wygląda konstrukcja tego pierwszego opisu, pierwszego opowiadania kapłańskiego. 6 dni, 7 odpoczynek. Od razu narzuca się nam spostrzeżenie, że przecież to jest tydzień pracy zakończony szabatem, odpoczynkiem. A więc szabat, świętość dla Żydów po niewoli, szczególnie podkreślany w czasie niewoli też babilońskiej, praktykowany przez kaznodziejów, przez kapłanów, moralistów, ciągle podkreślany, bo to jest znak identyczności Żydów. Ta świętość żydowska, starotestamentalna, jest zakotwiczona już w działaniu samego Boga. Jaka mądrość teologiczna. Od Boga się wywodzi wszystko. On będzie przez 6 dni stwarzał, a 7 dnia będzie miał swój szabat. A więc 1 dnia światłość. To nie jest światłość słońca i księżyca, bo te powstaną dopiero 4 dnia stworzenia. Czyli ta światłość pierwszodniowa to jest jakaś emanacja Boga samego. To z Niego bije światłość. Prawda? Pan Jezus powie: Jam jest światłość świata. Bóg jest światłością. Kto chodzi w światłości, ten idzie prawdziwą drogą, bo kto idzie za mną, ten chodzi w światłości. Więc też pewna myśl, sądzimy, że chce autor powiedzieć nie panteistycznie, nie chce powiedzieć, że wszystko jest Bogiem, tylko chce powiedzieć, że wszystko pochodzi od Boga, jest światłością Bożą ogarnięte, czyli przeniknięte i myślą Bożą, i Słowem Bożym, czyli mądrością, i miłością, owszem, jestestwem Bożym, w tym znaczeniu, że ono podtrzymuje to istnienie, które Pan Bóg stwarza. Czyli przez tę światłość Pan Bóg stwarza sobie jakby scenerię, na której będzie się pojawiać cała reszta bytów. Wszystko jest przeniknięte Bożą świadomością, miłością, mądrością. To powtarzamy z pewną predylekcją. Wszystko jest w tej Bożej światłości. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Potem następne sklepienie w środku wód i niech ono oddzieli jedne wody od drugich, tak zwane wody górne, te, z których deszcz pada, i wody dolne, te, które są na ziemi. To już drugi dzień. Potem niech się wody zbiorą w jedno miejsce, a niech się też ukaże powierzchnia sucha. Czyli 3 dnia Pan Bóg już rozdziela ląd od zbiorowisk wodnych, a więc mórz, jezior. I gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I dalej: niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. No, tutaj przyrodnicy wszelkiego rodzaju, zwłaszcza botanicy, to by może zaraz krzyknęli: przecież słońca jeszcze nie ma, a już drzewa, a już rośliny, a one przecież istnieć bez słońca nie potrafią. Rzeczywiście, autorowi nie chodzi, to widzimy, nie chodzi o opis dokładny, tym bardziej przyrodniczy. jakie tam miał pojęcie o tych różnych procesach, które dzisiaj fachowo różnorako nazywamy, to trudno wiedzieć, na pewno nie był jakimś prymitywnym ignorantem. No niemniej oczywiście jego wiedza przyrodnicza była inna niż nasza. Ale on nie o tym chce mówić, nie o przyrodzie, tylko właśnie o tym Bogu, który działa, który porządkuje, właśnie kosmos czyni. Kosmos, jak wiemy po grecku, znaczy ozdoba, piękno. Cały więc kosmos, wszechświat, jak my dzisiaj nazywamy kosmos, to jest coś przecudnego, coś wspaniałego, Boże dzieło. I teraz dopiero czwartego dnia następuje stworzenie świateł, ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak Pan Bóg uczynił słońce i księżyc. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. I już mamy taką samopochwałę Boga. Pan Bóg się cieszy swoim dziełem, bo kiedy umieścił na sklepieniu nieba te światła, to widział Bóg, że były dobre. Właśnie tu się jawi ta kosmetyka boska, kosmos, piękno. I dalej następny dzień, niech się wody zaroją od istot żywych, ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. I tak Pan Bóg stworzył wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody w morzach, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I widzimy już pełno życia, pełno tego piękna, jakie bije z życia, ale to jeszcze nie koniec, bo dnia szóstego Pan Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Te wyszczególnienia istot, czy to tych zwierzęcych, czy słońce, księżyc, mają też na celu pewne pouczenie. Żydzi widzieli w czasie wygnania, szczególnie kiedy byli zanurzeni w tym morzu pogańskim, babilońskim, mezopotamskim, widzieli różnego rodzaju pogaństwo. Kiedy to ludzie czcili właśnie te różne twory boskie, stworzenia jako bogi, słońce, księżyc, czy jakieś zwierzęta, mniejsze, większe. Jakby autor czy autorzy chcą powiedzieć: człowiecze, to nie jest Bóg. To są dzieła Boże. Owszem, piękne, wspaniałe, Pan Bóg się nimi nie zachwyca, ale to nie jest Bóg. Bóg jest ktoś inny. I to wyeliminowywanie bożków na rzecz Boga jedynego, prawdziwego, też ono się tu dokonuje. Taka swoista dydaktyka czy pedagogia, no teologia, która się już tutaj jawi. A wreszcie, czyli to wszystko, co do tej pory było przez te 6 dni, no 5 dni i kawałek szóstego, to jakby początek, wstęp, bo teraz wreszcie. Doskonale to przekład pokazuje, że zasadnicza, istotna teraz czynność, jakiej dokona Bóg, to będzie to, co Bóg powiada, uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Uczynimy człowieka. Ta liczba mnoga też nas trochę intryguje. Ojcowie Kościoła już tu widzieli ślad Trójcy Świętej. Pewnie, że nam dzieciom Nowego Przymierza, mającym, żebyś tylko choćby zielone pojęcie o Trójcy Świętej, kojarzy się nam to z trzema osobami boskimi. Uczynimy. Ale można to tak kolokwialnie, nieco tłumacząc, tak zrozumieć. Kiedy już Pan Bóg dokonał tych dzieł opisanych wcześniej, to zabierzmy się wreszcie. Wreszcie zróbmy. To do siebie mówił. Tak jak tu mi nieraz zaczynając jakąś robotę, to idźmy. Nigdzie nie idziemy, pozostajemy na miejscu, ale właśnie zabieramy się wreszcie do tej właściwej pracy, jaką sobie zaprogramowaliśmy. Coś takiego i tutaj można widzieć. Wreszcie Pan Bóg zabiera się do istotnej swojej czynności. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I tutaj widać teraz głęboką teologiczną umiejętność autora czy autorów, bo napisali, stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Jak to czynił? Właśnie stworzył bara. Czynnością boską, której nawet najmędrsze stworzenie, powiedzmy anielskie, ludzkie, nie potrafi naśladować, nie potrafi skopiować. Bóg stworzył człowieka, który jest mężczyzną i kobietą. Czyli tu już mamy korzenie antropologii, nauki o człowieku. Człowiek to jest mężczyzna plus kobieta. Mężczyzna plus kobieta. Małżeństwo. Coś, co jest tworem Bożym. Co jest nierozdzielne, jak później wyczytamy. Co Pan Bóg złączył, człowiek nie rozdziela. Człowiek urzeczywistnia się, dopełnia się, gdy jest mężczyzną. Dopełnia się kobiecością. Mężczyzna plus kobieta. Kiedy jest kobietą, dopełnia się męskością. Kobieta plus mężczyzna. To jest dopiero cały człowiek. Można by tak graficznie. Mężczyzna plus kobieta równa się człowiek. Może tak apologia dla swojego życia celibatariusza. My, celibatariusze, którzy nie sami wybraliśmy Boga, nie wyście mnie wybrali, ja was wybrałem, to sobie to komentujemy tak. Ja mężczyzna plus. I zostaje puste miejsce, dopiero potem równa się człowiek. Tu w to puste miejsce Pan Bóg mi zaproponował siebie. Wpisz mężczyzna plus Bóg, albo może Chrystus. Bóg plus Chrystus równa się człowiek. Tak to wygląda będzie wyglądać w Twoim życiu celibatariusza. Analogicznie o kobiecie można powiedzieć. kobieta plus Chrystus, czy plus Bóg równa się człowiek. Czyli człowieczeństwo pełnia Jego, urzeczywistnia się w tym, kto nie zawiera małżeństwa, w jakichś mistycznych zaślubinach, górne słowa, ale prawdę zawierające z samym Panem Bogiem. Jeżeli człowiek powołany to zagubi, nie urzeczywistni, jakąś tamę postawi, że ten Bóg nie będzie jego plus, no to nie będzie prawdziwie człowiekiem, nie będzie pełnym człowiekiem. To tak na marginesie, czy w nawiasie, już zostawmy to. Tak więc widzimy wielkość człowieka, to jest obraz jednocześnie i podobieństwo Boga. Jakieś zbliżenie. No naturalnie to teraz cała konkluzja, by wnioskowanie dotyczyło rodziny. Rodzina jest obrazem samego Boga. Jeżeli mówimy o Trójcy Świętej już na podstawie wieków, które nas uczyły od Chrystusa poczynając przez całe nauczanie ojców Kościoła i następnych czasów, że Trójca Święta to jest właśnie miłość, Ojciec i Syn, a komunio między nimi jest Duch Święty, ten żar miłości, który sprawia, że Bóg jest miłością, jest jednością, taką, że jest jeden, jedyny, ale jednocześnie w trzech osobach, to obrazem tego jakimś przecież bardzo maleńkim jest rodzina. Ojciec i matka, którzy połączyli się miłością. Owocem tej miłości jest potomstwo, jest rodzenie, jest życie, jest ciągłe pulsowanie nowości. To jest właśnie to podobieństwo, obraz, które przypomina nam aż samego Boga. Tak Bóg się zobrazował też w rodzinie, w człowieku, w tej dwoistości człowieka, jakim jest mężczyzna i kobieta. I zakończmy to stwierdzeniem. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ta aprobata boska, ten zachwyt wręcz nad swoim dziełem, jest znamienny i on jest podstawą naszej też ufności. Niech świat ze sobą czyni, co chce najgorszego, to mimo wszystko piękna bytu, wielkości bytu, zaistnienia, więc przejścia z nicości do istnienia, nie potrafi przygasić. Bo to jest podstawa całego piękna, jakie istnieje w naturze, w bycie. Piękna, które bierze swój początek od Boga. A to jest przecież niezniszczalne. I kończy się opis, a gdy ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Patrzmy, ten Boży odpoczynek po trudzie, byśmy powiedzieli tak bardzo żartobliwie i bardzo serdecznie wobec Pana Boga, jakby pociągając go za najświętszą brodę. Panie Jezu, Panie Boże, takżeś się utrudził. Przecież tylko mówiłeś, może palcem wskazałeś i to był trud przez te 6 dni, a teraz odpoczywasz. To nie jest odpoczynek zmęczenia. To jest, byśmy powiedzieli, kontemplacja. Kiedy Bóg widział, że wszystko było bardzo dobre, to się zachwycił i rzeczywiście usiadł sobie i patrzył i patrzył i wielbił tę nieskończoną wielkość, którą on jest. To nie znaczy jakąś egoistyczną miłość wyrażał, tylko zachwyt prawdziwy, który ma swoje źródło w nim samym, w jego twórczości. No i to jest uzasadnienie, powiedzmy, szabatu. Człowiek ma się oderwać od tych sześciodniowych zajęć swoich, różnej gonitwy, a siódmego dnia niech sobie tak z pewnym dystansem spojrzy i na te ubiegłe czasy kilkudniowe, niech owszem zaczerpnie świeższego powietrza, ale też niech głębiej westchnie, patrząc na Boga, wielbiąc Go, wielbiąc Jego dzieło, już nie tylko to zewnętrzne, które widzi, ale też i ten świat ducha wewnętrzny, który przeżywa. To jest sens też naszej niedzieli, nowotestamentowego szabatu, o czym nas pouczał na przykład bardzo bogato ojciec święty Jan Paweł II.